Czarodziejska Góra, taka książka, która w większości bibliotek stoi w tych dwóch tomach. Wszyscy mówią, że ją czytali, a jeżeli ją ktoś przeczytał, to jak pani słusznie napisała, każdy co innego z tej Czarodziejskiej Góry pamięta. Mówiła pani na konferencji prasowej o swoim stosunku do tej książki. Zastanawiała się pani też nad tym, co my pamiętamy z Czarodziejskiej Góry. Ja chciałem krzyknąć, ja pamiętam trzaskanie drzwiami, bo Klaudia trzaskała drzwiami, w związku z tym Castor zwracał na nią uwagę, bo to go strasznie denerwowało. To jest oczywiście wielkie zbanalizowanie tego ogromnego dzieła Tomasza Manna, a ja chciałbym panią na samym początku zapytać, czy Czarodziejską Górę trzeba jeszcze czytać?
Czarodziejska Góra jest wspaniałą lekturą, może za wyłączeniem niezwykle męczących, długich dysput filozoficznych, które tam są reprezentowane przez dwójkę bohaterów. Powiedzmy sobie prawdę, wszyscy jak czytamy książki, to są takie rzeczy, które są czasami omijane. Może rzeczywiście ta erudycja tamtych czasów, początka XX wieku, te wielostronicowe dywagacje może nie są aż tak teraz gorące jak wówczas. Natomiast jednak nie jest to książka o dysputach Settembriniego Nafty, to jest jeden ze składników. Moim zdaniem Czarodziejska Góra jest o współczesnym człowieku. Żyjąc bardzo intensywnie, będąc atakowani koniecznością, nie wiem, uczenia się obsługi nowego telefonu, nowych urządzeń i tak dalej, i również pracując generalnie bardzo dużo, znacznie więcej myślę niż kiedyś, no pytanie jest, czy my mamy czas dla siebie i co to znaczy dla siebie. Ta książka udziela bardzo konkretnej odpowiedzi. Opowiada o młodym człowieku, który teoretycznie jakby miał czas dla siebie, lecz był jakby trochę nie w kontakcie ze sobą, jak to się ładnie mówi. Nasz Hans Castor w ogóle przybywa jako taka trochę postać magma. Młody mężczyzna, który jakoś żył, stracił wcześniej rodziców, odumarł mu dziadek, tak opisuje to Mann. Przybywa do sanatorium odwiedzić kuzyna, ale właściwie nie wie, kim ma być i co ma robić, poza tym, że ma, zdaje się być inżynierem. To jest sytuacja, w której coś się dzieje bez naszego świadomego udziału. Robimy rzeczy, które właściwie nie są nasze. Nie walczymy o siebie i o swoje sprawy, swoje marzenia, bo w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, o czym marzymy, o co nam chodzi, co chcemy. Na bardzo takim konkretnym przykładzie jednej osoby i jej drobnych spraw można pokazać metaforę całego świata. Mann opowiedział historię faceta, który przybywa jako młody chłopak, zakochuje się, ponosi ta miłość fiasko, jego jakby dusza i jego wnętrze się jakoś rozpada. To kończy się tym, że on przez 7 lat jakby uczył się siebie, wysłuchiwał przeróżnych mentorów, którzy są opisani w tej powieści, po to tylko, żeby zostać wdeptanym w błoto i zginąć w czasie wielkiej europejskiej wojny, więc gdy kończy tę książkę, myśli się, to nie ma sensu. Po co to się wszystko działo? Po co te przeżycia, te wglądy w siebie? Jaki to ma sens? Natomiast to jest ciekawe, u Manna, Mann kończy powieść takim jednym zdaniem, że no oczywiście ja nie zacytuję teraz z pamięci, ale brzmi to mniej więcej tak, że czy z tej gorączkowej krzątaniny tego straszliwego konfliktu, tej wojny, tych wybuchów, czy z tego wszystkiego i z tego gorączkowego życia, czy z tego wszystkiego narodzi się nowa miłość. To jest bardzo zagadkowe zdanie. To jest ostatnie słowo u Manna. On pyta o nową miłość. Co to znaczy właśnie w kontekście jakiegoś, że tak powiem, nowego ładu światowego. Więc jest to bardzo inspirująca lektura, ogromna.
Czy oprócz tego, że jest to inspirująca lektura, jest to również no, na swój sposób nadal aktualna lektura?
Wtedy naprawdę książki są nośne. Nie wtedy, kiedy one poruszają tak zwane wielkie problemy po prostu i ktoś siada jako pisarz, mówi, o teraz to ja poruszę wielkie problemy. To się dzieje dokładnie na odwrót, to znaczy opowiada się o jednej osobie, być może w małej jakiejś wiosce albo właśnie w niewielkim gruncie rzeczy sanatorium i tworzy się pewną metaforę świata przez to, że ten główny bohater wkracza w świat, rozwija się, kocha i następuje jakieś fiasko budowania jego samego, jego tożsamości opartej na jakiejś żarliwości, miłości. To wszystko kończy się tym, że on nie widzi innego sensu dla siebie niż wyruszyć na wojnę i zginąć. Jest to może jakaś metafora, że w tym świecie, w tym ładzie, który jest zorganizowany, cały czas my się gdzieś kręcimy w kółko od tego, że jesteśmy, po to, żeby właściwie to się skończyło jakimś bezsensem. Ta historia pojedynczego bohatera, Hansa Castorpa, coś mówi po prostu o organizacji naszego świata.
Jak z tej materii powieści, która liczy, zdaje się, ponad 900 stron, wykroić operę, która ma swoją dynamikę, swój kształt i swoje ramy czasowe? Rozumiem, że całej Czarodziejskiej Góry na scenę nie można przenieść.
Tak, co wybrać, tak? Jaki wątek, za czym pójść? Bo przecież można sobie nawet wyobrazić sytuację, że to może być bardzo nowoczesna opera, w którą po prostu po kolei wszystkie postaci wyśpiewują, nie wiem, 9 czy 10 arii monologów i każdy opowiada swoją historię i następna osoba, następna. Ta historia opowiada o tym, co jest, uważam, najważniejszym jakby doświadczeniem, takim na poziomie emocjonalnym i transformującym człowieka, czyli o miłości. To coś, co budzi Kastorpa z takiego stanu znieczulenia, zaśnienia, tego, że on nie do końca wie właśnie, kim on jest i co nim powoduje w życiu, to jest miłość. Miłość, ciekawość śmierci, dziwne połączenie, sanatorium, w którym ludzie są po to, żeby wyzdrowieć, żeby umrzeć, czy żeby właśnie znaleźć jakość siebie, leżąc zawiniętym w koc, medytując. Tak jak powiedziałam, Hans Castorp przybywa do sanatorium i tam... Tak jak jest w książce, on dokładnie przybywa odwiedzić kuzyna, jest on, jest Joachim Ziemsen, kuzyn, i spotyka wszystkich mentorów, zakochuje się w Klawdii Szosza, spędza z nią noc, ona wyjeżdża, wraca już z innym mężczyzną, wszystko kończy się, a tego nie zdradzę, bo to też jest ważne, jest tylko jedna postać spoza panteonu bohaterów, czyli Amerykanka.
Która występuje zresztą w tej książce, ale może nie ma tak znaczącej roli do spełnienia jak reszta bohaterów.
Oczywiście, Amerykanka w powieści Manna jest postacią, która umiera 2 dni przed przybyciem Hansa Castorpa. Umiera w pokoju 34 i ten właśnie pokój Hans Castorp zajmuje. Natomiast jak ją wprowadziłam do tej historii, że ona umierając ma wizję nadjeżdżającego Hansa Castorpa. Ona umierając nie umiera, to znaczy jest postacią zawieszoną między ziemią a niebem, jest po prostu w łóżku Hansa Castorpa i jest zakochana w nim. Mamy w związku z tym bardzo silną sytuację pomiędzy Hansem, który kocha, a jednocześnie jest kochany, i co się dzieje w tej sytuacji, jakie są tego konsekwencje, to się dopiero okaże, tak? Będziemy jakoś to śledzić. W tym jest ta dawka jakby dramatu, ale też dawka tego, czym jest miłość. Jeśli chodzi o libretto, ono oczywiście ja pisałam po polsku, natomiast w pewnym momencie Paweł Mykietyn powiedział, że chciałby, żeby jednak libretto było po niemiecku. I co jest ciekawe, czyli mamy taką sytuację, mamy najpierw niemiecki jako język Czarodziejskiej Góry, ja, która w jakimś sensie transformuje wątki Manna i tworzę jakąś nową jakość językową i następnie znowu to wraca na niemiecki. Podsumowując, libretto mamy po niemiecku, ale również śpiewacy będą śpiewać po polsku, po angielsku, po hiszpańsku i po francusku.
Czyli będzie zupełnie tak jak w sanatorium na Czarodziejskiej Górze, bo tam się też mieszały języki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Premiera opery 26 czerwca w Poznaniu na Festiwalu Teatralnym Malta, a ja rozmawiałem o Czarodziejskiej Górze i o Tomaszu Mannie z twórczynią libretta, z panią Małgorzatą Sikorską-Miszczuk. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.